W rezultacie nastąpiło przepełnienie zakładów karnych więźniami krótkoterminowymi poniżej 6 miesięcy, którzy nie mogli być w efektywny sposób wykorzystani do pracy w koloniach karnych. W początkach 1929 roku Ludowy Komisariat Sprawiedliwości ZSSR w okólniku nr 5 potępił ferowanie tak małych wyroków, a 6 listopada 1929 roku, w Wigilię 12. rocznicy października, w momencie przystąpienia do budowy socjalizmu, na mocy decyzji CIK i SOW Narkomu po prostu już zabroniono skazywania na termin krótszy niż jeden rok. Sędzia wie z góry, z biegu twojej konkretnej sprawy albo na podstawie ogólnej instrukcji, jaki wyrok jest tu wymagany. Zresztą jest przecież telefon w jego gabinecie. Wzorem OSO bywają nawet sentencje z góry wypisane na maszynie. Wystarczy tylko wpisać ręcznie nazwisko. A jeżeli, dajmy na to, Strachowicz krzyknie podczas rozprawy: ależ jak mogłem być zawerbowany przez Ignatowskiego, skoro miałem wtedy raptem 10 lat? To przewodniczący kompletu sędziowskiego, Trybunał Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, 42 rok, tylko huknie w odpowiedzi: nie szkalować sowieckiego wywiadu. Bo wszystko już dawno postanowione. Cała grupa Ignatowskiego ma być rozstrzelana. Wszyscy pod rząd. Jest w tej grupie jeden tylko, niejaki Lipow, którego nikt z grupy nie zna i który także nie zna nikogo. No to dać mu tam 10 lat. No już dobrze. Jak bardzo ułatwia sędziom kroczenie po ciernistej drodze życia fakt, że wyroki są dane z góry. Nie tyle nawet chodzi o ułatwienie dla intelektu, bo nie trzeba wysilać mózgownicy, ile o ulgę moralną. Człowiek nie dręczy się już, że wyda mylną sentencję i w rezultacie osieroci własne dzieci. Nawet tak zakamieniałego sędziego, kata jak Ulrych, kto z wybitniejszych rozstrzelanych nie z jego ust usłyszał wyrok, skłania do pewnej dobroduszności fakt, że werdykt jest ustalony z góry. W 1945 roku Kolegium Wojskowe rozpatruje sprawę estońskich separatystów. Przewodniczy niziutki, krępy, dobroduszny Ulrych. Nie traci okazji. Żartuje nie tylko z kolegów, lecz również z podsądnych. To jest właśnie humanitaryzm. Nowa cecha. Gdzie to kto widział? Dowiedziawszy się, że Suzy jest adwokatem, mówi z uśmiechem: no i przyda się wam w końcu wasz zawód. No bo o co tu wszczynać spory? Po co szarpać nerwy? Rozprawa toczy się zwykłym trybem. Nie odchodząc od stołu sędziowskiego, palą sobie, a w sposobnej chwili zarządzają przyzwoitą przerwę obiadową. Gdy zaś się wieczór zbliży, sąd oddala się na naradę. Ale kto by tam naradzał się w nocy? Oskarżonych zostawia się na całą noc na ich ławie. Sędziowie natomiast rozjeżdżają się do swoich domów. Następnego rana, skoro dziewiąta, przychodzą wyświeżeni, wygoleni. Wstać, sąd idzie i dają każdemu czerwońca. No i wreszcie trzecia cecha naszych sądów. To dialektyka. Dawniej mówiło się po prostu dyszel, niby na wszedzie, a gdzie nim skręcisz, tam jedzie. Kodeks nie powinien być bezwładnym kamieniem na drodze sędziego. Artykuły kodeksu mają już po 10, 15, 20 latek, a życie biegnie szparko. I jak mawiał Faust, świat cały zmienia się i ciągle naprzód mknie, a ja mam trwać przy raz mu danym słowie? Wszystkie artykuły obrosły komentarzami, wskazaniami, instrukcjami. Jeśli czyn oskarżonego w ogóle nie jest przez kodeks przewidziany, to można jednak ukarać go przez analogię, co za możliwości, albo po prostu za pochodzenie. Artykuł 7.35, przynależność do środowiska społecznie niebezpiecznego. Za kontakty z niebezpiecznymi osobnikami. Tu dopiero otwiera się szerokie pole działania. Kto jest niebezpiecznym osobnikiem i na czym polega kontakt, ustala tylko sędzia. Broń Boże, czepiać się precyzji wprowadzanych w życie prawnych formuł. Na przykład 13 stycznia 50 roku został wydany edykt o przywróceniu kary śmierci. Wolno przypuszczać, że z lochów Berii nigdy nie znikała. Napisane tam było, że wolno skazywać na śmierć dywersantów. Co to znaczy? Napisano i cześć. Josip Wisarjanowicz, Tak właśnie lubi. Nie dopowiedzieć, dać tylko wink. Czy tu mowa tylko o tych, którzy ze sztabką trotylu przychodzą wysadzać w powietrze tory? Nie mówi się o tym wyraźnie. Kto jest dywersantem, to niby wiemy od dawna. Kto dopuścił do produkcji braków, ten jest dywersantem. Ale czy tylko to? A jeśli na przykład jakimiś rozmówkami tramwajowymi podważał autorytet państwa? Albo jeśli dzieweczka wyszła za cudzoziemca, czy to nie dywersja wobec naszej wielkiej ojczyzny? Ale przecież nie sędzia sądzi. Sędzia tylko pensję pobiera. Sądzi instrukcja. Instrukcja z 37 roku. 10-20 rozstrzelanie. Instrukcja z 43. 20 ciężkich robót. Powieszenie. Instrukcja z 45. Wszystkim pod rząd po 10 plus pozbawienie praw. Siła robocza na 3 pięciolatki. Instrukcja z 49. Wszystkim pod rząd 25. Maszyna sztancuje. Kto raz został aresztowany, ten traci wszystkie prawa wraz z guzikami, które mu obcinają na progu GB i już nie może uniknąć wyroku. I pracownicy aparatu sprawiedliwości tak się do tego przyzwyczaili, że w 1958 roku doprowadzili do skandalu. Opublikowali w gazetach projekt nowych zasad procedury karnej ZSSR i zapomnieli włączyć punkt przewidujący możliwość ferowania wyroków uniewinniających. Oficjalny organ zareagował łagodną wymówką. Może powstać wrażenie, że nasze sądy wydają jedynie wyroki skazujące. Ale spójrzmy na rzecz okiem naszych jurystów. Dlaczego właściwie sąd ma mieć podwójny wybór, jeżeli przy wszystkich innych wyborach głosuje się u nas na jednego kandydata? Toć wyrok uniewinniający to bezmyślność, także z ekonomicznego punktu widzenia. Przecież to znaczy, że i konfidenci, i agenci, i funkcjonariusze śledczy, i prokuratura, i klucznicy, i konwojenci, wszyscy trudzili się na darmo. Oto przykład prostej i typowej sprawy sądowej. W 1941 roku w naszej armii bezczynnej, to jest stacjonowanej w Mongolii, wydziały operacyjne miały obowiązek wykazania się aktywnością i czujnością. Felczer wojskowy, Łozowski, wyczuł pismo nosem, a miał właśnie pretensje do lejtnanta Pawła Czulpieniewa. Rozeszło się o jakąś dziewczynę. Zadał mu więc w cztery oczy trzy pytania. Pierwsze. Jak ci się zdaje, dlaczego cofamy się przed Niemcami? Czulpieniew. Techniki mają więcej i zdążyli się wcześniej zmobilizować. Łazowski. Nie, to tylko manewr. My ich wciągamy w głąb. Drugie pytanie. Czy wierzysz w pomoc aliantów? Czulpieniew. Wierzę, że nam pomogą, ale nie bezinteresownie. Łazowski. Oszukują nas. Wcale nie pomogą. Trzecie. Dlaczego Woroszyłowa zrobili dowódcą frontu północno-zachodniego? Czulpieniew zapomniał o całej rozmowie. Łozowski zaś napisał donos. Czulpieniewa wezwano do politoddziału dywizji, po czym wyrzucono go z Komsomołu za defetyzm, za bałwochwalstwo wobec niemieckiego wyposażenia technicznego, za niedocenianie strategii naszego dowództwa. Najgoręcej perorował organizator komsomolski Kaliagin. W czasie walk nad jeziorem Halchyngol zachował się on tchórzliwie. Czulpieniew to widział i teraz tamten ma powód, aby raz na zawsze pozbyć się świadka. Aresztowanie, jedyna konfrontacja z Łozowskim, ich fatalna rozmowa w ogóle nie jest rozpatrywana w śledztwie. Tylko jedno pytanie. Czy znacie tego człowieka? Tak. Świadek może odejść. Śledczy boi się, że oskarżenie może się rozwiać. Łozowski jest teraz kandydatem wszech nauk medycznych, mieszka w Moskwie i powodzi mu się doskonale. Czulpieniew jest kierowcą trolejbusu. Złamany miesięcznym siedzeniem w jamie, Czulpieniew staje przed trybunałem 36. Dywizji Zmotoryzowanej. Obecni są komisarz dywizji Lebiediew, naczelnik Wydziału Politycznego Sliesariew, Świadek Łozowski nawet nie został wezwany na rozprawę. Jednakże dla nadania fałszywym zeznaniom wagi urzędowej już po rozprawie i Łozowski, i komisarz Syriogin będą musieli podpisać odpowiednie papiery. Sąd pyta, czy rozmawialiście z Łozowskim? O co was pytał? Jak mu odpowiedzieliście? Czulpieniew z całą prostotą mówi, jak było, wciąż jeszcze nie wie, czym zawinił. Przecież wielu mówi to samo, woła naiwnie. Sąd chętnie daje ucha takim oświadczeniom. Kto mianowicie? Proszę wymienić. Ale Czulpieniew jest człowiekiem innego pokroju. Kolej na jego ostatnie słowo. Proszę, aby sąd jeszcze raz poddał próbie mój patriotyzm. Dał mi zlecenie związane z niebezpieczeństwem śmierci. I jak przystało na rycerskiego prostaczka, a razem ze mną także temu, który mnie oczernił, wspólne zadanie. Co to, to nie. Te rycerskie zapędy właśnie kazano nam karczować wśród naszych ludzi. Łozowski powinien wydawać proszki, Syriogin powinien wychowywać żołnierzy. Syriogin Wiktor Andrzejewicz jest teraz w Moskwie, pracuje w kombinacie usługowym przy Moskiewskiej Radzie Miejskiej. Powodzi mu się dobrze. I czy to ważne, umrzesz albo nie? Ważne, że myśmy byli czujni. Wyszli więc, popalili, wrócili na salę. 10 lat i 3 pozbawienia praw. Takich procesów w każdej dywizji było podczas wojny na pewno więcej niż 10. Inaczej nie opłacałoby się tworzenie trybunałów. A ile dywizji było? Niech czytelnik sam policzy. Jedna sesja trybunału podobna jest do drugiej w dręczący sposób. Dręcząco nieczuli są też ci anonimowi sędziowie, gumowe rękawiczki. Sentencje wszystkie jak z konwejera. Każdy tu zachowuje powagę, ale każdy rozumie, że to szopka. Najlepiej to rozumieją konwojenci, proste chłopaki. W nowosybirskim więzieniu tranzytowym w 1945 roku konwój robi apel aresztantów według spraw. Takie ataki, 58-1A, 25 lat. Naczelnik konwoju jest zaciekawiony. Za co tyle dali? A za nic. Łżesz. Za nic daje się 10. Kiedy trybunał się śpieszy, narada trwa tylko minutę. Byle wyjść i wrócić. Jeśli dzień roboczy trybunału ma trwać 16 godzin, to gdy uchylą się drzwi do sali narad, widać biały obrus, zastawiony stół, wazy z owocami. Jeśli nic ich nie pili, lubią czytać sentencje z psychologią. Skazać na karę śmierci. Pauza. Sędzia patrzy skazanemu w oczy, bo to przecież ciekawe, jak to zniesie. Co też teraz czuje? Ale biorąc pod uwagę skruchę, całe ściany sądowni pokryte są napisami, wydrapanymi gwoździem i ołówkiem. Skazali na rozstrzelanie. Dali mi ćwiartkę. Dostałem dychę. Napisów nie usuwają. To działa wychowawczo. Drżyj ze strachu. Pochyl głowę i nawet nie myśl, że można coś zmienić, choćbyś nie wiem co zrobił. Możesz wygłosić mowę godną Demostenesa w pustej sali w obecności garści agentów śledczych. Olga Sliosberg na rozprawie przed Sądem Najwyższym w roku 1936. Nic ci to nie pomoże. O, zamienić dychę na rozstrzelanie to możesz. Owszem, wystarczy krzyknąć im, faszyści, wstyd mi, że kilka lat byłem w waszej partii. Mikołaj Siemionowicz Daskal, kolegium specjalne regionu Azowsko-Czarnomorskiego, przewodniczący Cholik, miasto Majkop, 1937 rok. Zaraz wrobią cię w nową sprawę, i już wtedy jesteś zgubiony. Czawdarow opowiada, jak pewnego razu oskarżeni na rozprawie odwołali nagle wszystkie swoje fałszywe, wymuszone zeznania złożone w czasie śledztwa. No i cóż, nie dłużej niż parę sekund trwała niespokojna wymiana spojrzeń. Prokurator zażądał przerwy w rozprawie bez podania powodu. Z więzienia śledczego kłusem przybiegli oficerowie śledczy i ich pomocnicy, specjaliści od bicia. Wszystkich podsądnych naprzód zaprowadzili do boksów, a później znów zbili, jak należy, i zapowiedzieli, że dobiją ich w trakcie następnej przerwy. Przerwa się skończyła, sędzia ponowił swoje pytania i wszyscy z połem żwawo przyznali się. Wyjątkowy spryt przejawił Aleksander Grigoriewicz Karetnikow, dyrektor Instytutu Badawczego Przemysłu Włókienniczego. Tuż przed początkiem sesji Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego, a dlaczegoż to cywil, wcale nie wojskowy, ma odpowiadać przed Kolegium Wojskowym i temu już się nikt nie dziwi, nikt o powód nie pyta, doniósł przez konwojenta, że chce złożyć uzupełniające zeznania. Wywołał tym, rzecz jasna, należne zainteresowanie. Został przyjęty przez prokuratora. Karetnikow pokazał mu swój gnijący obojczyk i oznajmił, że wszystko podpisał, bo go torturowano. Prokurator już przeklinał swoją łapczywość. Po co też łasił się na jakieś uzupełniające zeznania, ale było za późno. Każdy z nich jest odważny tylko dopóki występuje jako anonimowa cząstka wielkiego mechanizmu. Ale gdy tylko na nim się skupi osobista odpowiedzialność, gdy tylko promień światła wydobędzie go z ciemności, jegomość blednie, bo rozumie, że on także jest niczym, że może poślizgnąć się na byle łupinie. W ten sposób Karetnikow schwytał w potrzask prokuratora, a ten już nie ośmielił się zatuszować sprawy. Zaczęła się sesja Kolegium Wojskowego. Karetnikow tam również wszystko powtórzył. Tym razem Kolegium Wojskowe udało się na prawdziwą naradę. Ale mogło w tym wypadku wydać jedynie werdykt uniewinniający, a co za tym idzie, zaraz uwolnić Karetnikowa. I dlatego nie podjęło żadnej decyzji. Jak gdyby nigdy nic, znowu nic, znów odwieziono Karetnikowa do więzienia, podleczono go, podtrzymano 3 miesiące. Przyszedł nowy oficer śledczy, nadzwyczaj uprzejmy, wypisał nowy nakaz aresztowania. Gdyby nie wykręty kolegium, to przynajmniej te 3 miesiące mógł Karetnikow spędzić na wolności i powtórzył te same pytania, które zadał jego poprzednik. Karetnikow, mając nadzieję na zwolnienie, trzymał się mocno i nie przyznawał się do winy. No i cóż, OSO wlepiło mu 8 lat. Przykład ten dość wymownie ilustruje różnicę między możliwościami więźnia a możliwościami OSO. A Dzierżawin tak pisał. Gorszy niż rozbój jest sąd stronny. Gdzie prawo śpi, tam katy sędzie. Obywatela kark bezbronny na pastwę miecza wydan będzie. Ale rzadko zdarzały się takie kłopoty Kolegium Wojskowemu Sądu Najwyższego. Zresztą nieczęsto przecierało ono swoje zamglone oczy, aby uczcić spojrzeniem szeregowego, cynowego aresztancika. A. D. Romanow, inżynier elektryk, w 37 roku wciągnięty został na górę przez 2 konwojentów wlokących go pod ręce. Biegiem po schodach, aż na 4. piętro, winda była chyba czynna, ale aresztanci napływali tak gęsto, że inaczej pracownicy sądowi nigdy by się nie dopchali. W drzwiach rozminął się z innym już skazanym i wpadł z konwojentami do sali. Romanow z trudem złapał oddech, toć sił mu w czasie długiego śledztwa nie przybyło i powiedział, jak się nazywa, jak ma na imię i jak zwać było ojca. Coś tam bąknęli, wymienili spojrzenia i Ulrych, wciąż ten sam, oznajmił 20 lat. I znów kłusem wywleczono Romanowa z sali, do której już biegiem ciągnięto następnego. To było jak we śnie. W lutym 1963 roku zdarzyło mi się kroczyć w górę po tych samych schodach. Zrzekłem się wygód windy, żeby rozejrzeć się trochę, ale w towarzystwie ugrzecznionego pułkownika, szefa organizacji partyjnej. Ze wszystkich wyspiarzy archipelagu tylko mnie przypadł ten przywilej. I w kolumnowej, kolistej sali, gdzie chyba obraduje plenum Sądu Najwyższego Związku, z ogromnym podkowiastym stołem, w zatoce którego stoi jeszcze inny stół, okrągły, otoczony 70 staroświeckimi krzesłami, słuchało moich słów 70 członków Kolegium Wojskowego, tego samego właśnie, które sądziło niegdyś Karetnikowa i Romanowa i innych, i tym podobnych, i tak dalej. Powiedziałem im wtedy, bardzo znamienny to dzień. Byłem skazany z początku na obóz, potem na dożywotnie zesłanie, a nigdy nie widziałem na oczy ani jednego sędziego. I oto teraz widzę was, wszystkich zebranych tu razem. Oni też widzieli pierwszy raz żywego zeka, przejrzawszy nagle na oczy. Ale okazało się, że to nie byli wcale oni. Tak, teraz mówili, że to nie byli oni. Zapewniali mnie, że tamtych już tu nie ma. Niektórzy przeszli na emeryturę dla zasłużonych, tego i owego usunięto. Ulrych, jeden z najwybitniejszych katów, jak się okazuje, usunięty został jeszcze za Stalina, w 50 roku za mięczakowatość. Niektórych, na palcach policzyć, sądzono nawet za czasów Chruszczowa, a ci z ławy oskarżonych odgrażali się. Dziś ty nas sądzisz, a jutro my ciebie będziemy, uważaj. Ale jak wszystkie inicjatywy Chruszczowa, akcja ta z początku bardzo energiczna, została przezeń wkrótce zapomniana, puszczona samopas i nie osiągnęła stopnia nieodwracalności, co znaczy, że wszystko pozostało tym, czym było. Po kilku naraz weterani prawodawstwa snuli teraz swoje wspomnienia, podrzucając mi bezwiednie materiał do tego rozdziału. A gdyby zabrali się do publikacji, do wspominania? Ale idą lata, minęło ich jeszcze 5, a nie robi się jaśniej. A potem jeszcze 10 minęło i znów zaćmiło się na amen, rok 1978. Wspominali, jak na sądowych sesjach sędziowie publicznie chełpili się, że udało im się nie zastosować artykułu 51 KK o okolicznościach łagodzących i w ten sposób udało im się z kolei dać 25 zamiast dziesiątaka. Albo w jak poniżający sposób były sądy podporządkowane organom. Pewien sędzia otrzymał do rozpatrzenia taką sprawę. Oto pewien obywatel po powrocie ze Stanów Zjednoczonych utrzymywał oszczerczo, że tam są dobre drogi i nic więcej. I w aktach sprawy też nic więcej. Sędzia odważył się odesłać akta dla uzupełnienia śledztwa w celu otrzymania poważniejszych antysowieckich materiałów. To znaczy po to, aby tego więźnia mocniej przyciśnięto i pobito. Ale tych zbawiennych intencji sędziego nie wzięto pod uwagę i odpowiedziano mu z gniewem. Co to ma być? Nie macie zaufania do naszych organów? I sędziego zesłano w randze sekretarza trybunału na Sachalin. Za Chruszczowa postępowanie było łagodniejsze. Skompromitowanych sędziów przenoszono, no jak myślicie, dokąd? Do adwokatury. Równie ustępliwa wobec organów była prokuratura. Gdy w 1942 roku głośne się stało krzyczące nadużycie władzy przez Riumina w kontrwywiadzie floty północnej, prokuratura nie ośmieliła się ingerować na mocy własnych uprawnień, lecz tylko uniżenie powiadomiła Abakumowa, że jego dziadki swawolą. Miał powody Abakumow, aby uważać organy za sól ziemi. To też wezwał Riumina tylko po to, aby go awansować sobie samemu na zgubę. Nie starczało po prostu czasu, bo opowiedzieliby mi 10 razy więcej, ale i to dawało do myślenia. Jeżeli i sąd, i prokuratura były tylko pionkami dla ministra bezpieczeństwa, to może nie warto poświęcać im oddzielnego rozdziału. Snuli swoje opowieści jeden przez drugiego, a ja rozglądałem się i nie mogłem się nadziwić. Ależ to ludzie, normalni ludzie, jak uśmiechają się, jak szczerze mi klarują, że mieli tylko dobro na względzie. No a jeżeli jeszcze tak się złoży, że znowu będą mnie musieli sądzić, o, choćby w tej sali, pokazują mi właśnie główną salę, no i cóż, zasądzą. Co było na początku? Kura czy jajko? Ludzie czy system? Przez kilka wieków pokutowało u nas przysłowie nie prawa się bój, tylko sędzi. Ale zdaje mi się, że prawo prześcignęło już ludzi. Ludzie nie dorównują mu w okrucieństwie. I czas już odwrócić to przysłowie. Nie sędzi się bój, tylko prawa. Prawa Abakumowa, rzecz jasna. Oto wstępują po kolei na trybunę, dyskutując o książce o Iwanie Denisowiczu. Oto mówią z radością, że ta książka ulżyła ich sumieniu. Tak właśnie mówią. Stwierdzają, że obraz, jaki narysowałem, jest jeszcze bardzo złagodzony, że każdy z nich zna cięższe obozy. a więc zdawali sobie sprawę. Z tej siedemdziesiątki siedzącej przy podkowiastym stole kilku wykazuje dobrą znajomość literatury. Są to nawet czytelnicy miesięcznika Nowy Mir. Pragną reform, z przejęciem mówią o naszych bolączkach społecznych, o zaniedbaniu, w jakim tonie wieś. Siedzę tu i myślę, jeżeli pierwsza maleńka kropla prawdy ma efekt bomby psychologicznej, to cóż się stanie w naszym kraju, gdy prawda runie wodospadem? A runie, to nieuniknione. Dzieciństwo prawa. Wszystko potrafimy zapomnieć. Pamiętamy nie to, co było naprawdę, nie fakty historyczne, lecz tylko ten sztancowany szablon, który chcieli utrwalić w naszej pamięci, wbijając go nam w głowy nieustannie. Nie wiem, czy to cecha ogólnoludzka, ale że rosyjska, to już pewne. Niemiła to cecha. Może bierze się z poczciwości, ale niemiła. Ona to wydaje nas na łup kłamcom. Dlatego też, jeśli trzeba, abyśmy nie pamiętali nawet publicznych procesów sądowych, to ich nie zachowujemy w pamięci. Sądzono ludzi publicznie, pisano o tym w gazetach, ale nie wbito nam tego młotkiem do lba, więc nie pamiętamy. Dziury w głowie drąży tylko codziennie powtarzanie przez radio. Nie mówię o młodzieży, ta nie może tego pamiętać, to jasne, ale o ludziach, którzy byli już dorośli w trakcie tych procesów. Poproście przeciętnego obywatela, by wyliczył znane procesy publiczne. Przypomnij sobie sprawę Bucharina, Zinowiewa, może jeszcze proces Prompartii, to już z wysiłkiem. I to wszystko. Więcej publicznych procesów nie było. Co tam gadać o tajnych procesach? Już w 1918 roku ileż to trybunałów grzmiało i huczało, gdy nie było jeszcze ani praw, ani kodeksów. Sędziowie mogli uważać za punkt odniesienia tylko potrzeby władzy robotniczo-chłopskiej. Myślano wtedy, że te procesy torują drogę nowej, śmiałej praworządności. Szczegółowe ich dzieje będą jeszcze kiedyś napisane. My nie zamierzamy porywać się na zreferowanie całej tej historii w tej książce. Jednakże nie sposób obejść się bez pobieżnego choćby przeglądu. Mamy obowiązek jakieś zwęglone resztki odszukać po omacku, nawet w tej różowej, zwiewnej mgle dziejowego poranku. W ciągu tych dynamicznych lat nie rdzewiały na rapciach szable wojny, ale też nie przysychały do pochew rewolwery kary. To dopiero później tak to urządzono, żeby rozstrzeliwać w sekrecie, nocami, żeby w piwnicach strzelać w karki. W 1918 roku znany riazjański czekista Stelmach rozstrzeliwał we dnie na podwórcu i to tak, żeby kolejni kandydaci mogli wszystko widzieć z okien więzienia. Istniał wtedy oficjalny termin wniesudiebnaja rasprawa, czyli karanie pozasądowe, represje pozasądowe.